Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe, godzina 12.12, 9 kwietnia. Mamy pełne wyniki wyborów samorządowych od wczorajszego wieczora. Jak mówiłem w Odysei Wyborczej, rekordowo szybko udało się te wybory policzyć, ale coś tak czuję, że trawienie tych wyników przez partie polityczne, przez konkretnych polityków trochę potrwa. Prawo i Sprawiedliwość chyba szczerze świętuje, nie słychać jakichś większych rozliczeń, poza jedną personalną rywalizacją, czy nawet dwojenką, no ale za to koalicja rządząca to tak świętuje sukces odniesiony w tych wyborach, który zapowiadał Donald Tusk, że już się szykują zmiany w rządzie, już się szykują rozliczenia, więc w koalicji rządzącej świętowanie sukcesu wyborczego na całego. Zaczniemy to opisywać, ale będziemy także na Podlasiu, bo tam jest bardzo ciekawa sytuacja i zobaczymy, jak PiS-owi wydaje się, że się uda, ale jak się uda i z kim się uda zmontować większość w sejmiku, to się Państwo dowiedzą po godzinie 12.25. Na koniec naszym gościem będzie Jacek Gontek, dziennikarz z gazety.pl. I tam porozmawiamy bardziej o Prawie i Sprawiedliwości niż o koalicji rządzącej, ale najpierw ogólny obraz sceny politycznej po tych wyborach narysuje nam Marek Pyza, też dziennikarz, ale tygodnik sieci Telewizja w Polsce.pl, portal w polityce. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
A mówię panu dzień dobry, bo to jest dla dziennikarzy niezwykle miły dzień. Są wyniki, jest o czym mówić, dzieje się. Zacznijmy od tego, jak ten sukces, który ogłosił i na wieczorze wyborczym, i potem następnego dnia Donald Tusk, że koalicja rządząca osiągnęła niespotykany sukces. No i jak konsumowanie tego sukcesu w koalicji rządzącej wygląda i czy przypadkiem nie skończy się tym, że będą jakieś poważne perturbacje, nawet rozliczenia za ten sukces?
Kilka kwestii tu jest. Zależy, co traktować jako sukces, bo oczywiście w takim ujęciu ogólnym to Donald Tusk nie ma zbyt wielu powodów do radości. Ja bym powiedział tak, że z perspektywy wyborów 7 kwietnia wyniki wyborów 15 października okazują się być tylko przypadkiem, wypadkiem przy pracy, jakąś składową wielu różnych czynników, które wszystkie poszły po myśli Donalda Tuska i koalicji, którą dzisiaj już nazywamy koalicją 13 grudnia. Nie możemy mówić o jakiejś tendencji, o której próbuje mówić Donald Tusk. Nie ma niczego takiego jak pokolenie 15 października, jak twierdził buńczucznie pan premier, ponieważ to pokolenie, o którym mówił przez długie tygodnie, wzięło i się na niego dwa dni temu po prostu wypięło. Pani minister Mucha dziś opowiada o tym, że wynik nie był taki, jak się spodziewała jej koalicja, między innymi dlatego, że młodzi ludzie nie pojechali do swoich domów na wybory z większych ośrodków, do których się przenieśli, tylko dlatego, że tydzień wcześniej byli u rodziców na święta. Więc jeśli tak ma wyglądać to pokolenie, że nie chce mu się dwa razy na przestrzeni dwóch tygodni przejechać paru dziesięciu czy paruset kilometrów, żeby oddać bardzo ważny głos w bardzo ważnych wyborach, to coś jest z tym pokoleniem nie tak. Natomiast pan premier ma oczywiście pewne powody do radości i tu bym spojrzał na wynik Lewicy. Katastrofalny wynik Lewicy, nie oszukujmy się. Może sobie stawać w wieczór wyborczy na scenie Włodzimierz Czarzasty i mówić szczerze, że to trudne wybory dla Lewicy. Wiadomo było, że łatwo nie będzie, ale to było naprawdę ciężkie lanie dla nich, czego najlepszym dowodem jest wynik pani marszałek Magdaleny Biejat w Warszawie. Mało kto się spodziewał, zwłaszcza w tym ostatnim w tygodniu przedwyborczym, że ona zajmie dopiero trzecie miejsce z tak słabym wynikiem i jakieś poszukiwanie nadziei w tym, że dawno już kandydat lewicy nie miał takiego wyniku w wyborach prezydenckich w Warszawie jest poszukiwaniem usprawiedliwienia na siłę, więc jeśli Tusk ma na myśli marginalizowanie lewicy, a docelowo jej anihilację, bo taki jest przecież jego plan i to nie od paru tygodni, miesięcy, czy od, ale od wielu lat, no to tutaj cieszyć się może, bo perspektywy na sukces ma, zwłaszcza w wyborach, które przed nami, do których kampania już się rozpoczęła, czyli europejskich.
Lewica słabnie i już się pojawiają głosy, że może umowa koalicyjna dopiero co spisana i podpisana przez czterech liderów, czyli Włodzimierza Czarzastego, Donalda Tuska i dwóch liderów trzeciej drogi, czyli odpowiednio Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, już jest nieaktualna i już Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu nie zostanie.
No właśnie, to pokazuje, jak mocno, a właściwie jak słabo jest spojona ta koalicja. Jeśli wystarcza kilkanaście tygodni i wynik wyborów samorządowych do tego, żeby podważać jeden z najważniejszych zapisów przecież tej umowy, no bo podział stanowisk i przypisanie do konkretnego ugrupowania drugiego najważniejszego stanowiska w państwie w charakterze ekscentrycznym, powiedzmy, ale jednak rotacyjnym, wywalają to dzisiaj w powietrze i zaczynają się szantaże wręcz, no bo my tu mówimy o szantażu. PSL mówi albo nam, trzecia droga mówi, albo nam oddacie jedno ministerstwo, mówi do lewicy, albo nie będziecie mieli Czarzastego jako marszałka. No to jest coś, co nam by się w głowie nie zmieściło jeszcze parę tygodni temu. Podobno byli tak wspaniale dogadani, więc tam naprawdę mocno trzeszczy, napięcia są przeogromne i naprawdę trudno stwierdzić, co się wydarzy w kolejnych tygodniach, zwłaszcza jeśli wynik do wyborach do Parlamentu Europejskiego nie będzie taki, jakiego się Donald Tusk spodziewa i cała koalicja 13 grudnia. Przecież, no pamiętajmy, spodziewano się naprawdę solidnego lania Prawa i Sprawiedliwości. PiS miało zachować jeden sejmik tylko, wygrał w dużo większej liczbie, zachowa władzę prawdopodobnie w pięciu sejmikach, więc no, zdecydowanie możemy mówić o sukcesie Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą mógłby być jeszcze większy, gdyby nie błędy popełnione w tej kampanii.
A właśnie błędy, bo o tym się mówi i o konflikty wewnętrzne. I wielu nawet polityków tej partii, oczywiście nie przed mikrofonem i nieoficjalnie, ale jak już gasły kamery i wyłączały się mikrofony, to chętnie mówili, że listy nie takie, że trochę za staro, trochę za, no tak jakoś tak. Wszyscy byli jakoś niezadowoleni z tego, jak ta kampania wygląda. W PiSie oczywiście. Nie, no do tak, końca, nie do końca zadowoleni, o tak mogę powiedzieć.
Bo to nie była kampania zwartego obozu, który z wiarą idzie po zwycięstwo. No, dziś były minister Waldemar Buda był uprzejmy powiedzieć, że te wyniki wyborów zaskoczyły nawet samo Prawo i Sprawiedliwość, że się nie spodziewano tak dobrego wyniku. No to ja się pytam, na jakiej podstawie? Co było w głowach polityków PiS-u i to pierwszoplanowych, że oni się spodziewali, mówiąc kolokwialnie, ciężkich bęcków od Koalicji Obywatelskiej. Ja powiem, że mam odrobinę satysfakcji, ponieważ mnie te wyniki kompletnie nie zdziwiły. Wielokrotnie po 15 października mówiłem, że i taka frekwencja, i takie wyniki się już nie powtórzą po prostu, że to było wydarzenie incydentalne, że udało się jednorazowo zmobilizować młodych ludzi, takich, którzy niekoniecznie lubią chodzić na wybory, zwykle tego nie robią, ten jeden raz poszli, ale jak zobaczyli, w jaki sposób zabrała się koalicja 13 grudnia do rządzenia, no to szybko im ta polityka zbrzydła i na kolejne wybory nie pójdą. I to się oczywiście sprawdziło. A gdyby jeszcze PiS rzeczywiście podszedł do tego z wiarą w zwycięstwo, gdyby mocniej szarpnął, gdyby kampania na przykład w Warszawie była prowadzona, nie chcę powiedzieć, że agresywnie, ale bardziej konkretnie, mniej delikatnie niż to robił Tobiasz Boheński, to może moglibyśmy mówić o lepszym wyniku, no bo pamiętam, pamiętajmy, ile zdobył głosów Patryk Jaki w wyborach przed 5 laty w Warszawie. No to było ponad 250 000. Dziś Tobiasz Bocheński ma niespełna 180 tysięcy. W takim razie, czy to był dobry wybór, żeby pokazać takiego grzecznego, ułożonego kandydata, który wyłącznie się uśmiecha, nie jest w stanie jednego mocniejszego zdania pod adresem Rafała Trzaskowskiego powiedzieć? No chyba jednak nie była to dobra droga. Czy dobrym pomysłem było pozwolenie Kacprowi Płażyńskiemu, żeby w Gdańsku prowadził kampanię nie swojej partii, ale swoją własną, mimo że on nie kandydował, to przede wszystkim promowano drużynę Płażyńskiego. Tam nie było żadnych emblematów PiS wokół tej grupy ludzi. Promowano wyłącznie nazwisko pana posła, jego małżonki, a mniej niż mogło przełożyło się to na sukces całej listy. Takich przypadków jest oczywiście więcej. Myślę, że trzeba z nich wyciągnąć wnioski, zwłaszcza w ciągu najbliższych 2 miesięcy, żeby PiS mogło powtórzyć ten wynik, jaki miało w poprzednich wyborach do Europarlamentu. A to było, przypomnę, 45% głosów, druzgocące zwycięstwo, które moim zdaniem się 9 czerwca powtórzy.
I wydaje się, że faktycznie w kampanii wyborczej tych niesnasek wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości było więcej niż wewnątrz tych wszystkich 4, a może i jakby dobrze się przyjrzeć, to i 13 partii, które tworzą koalicję rządzącą. Zupełnie inny obraz jest po 7 kwietnia. Prawo i Sprawiedliwość scentralizowane. Oczywiście są jakieś tam pomruki, czy to wobec Gdańska, czy to wobec Warszawy, ale raczej jest zadowolenie z tego nadspodziewanie dobrego wyniku Prawa i Sprawiedliwości, a na koalicji rządzącej po tej stronie, jak już powiedzieliśmy, rozliczenia i pytanie, i szukanie winnych, i kajanie się, i bicie się w piersi. No i pytanie trochę nawiązuje do pana redaktora tekstu z poprzedniego numera tygodnika Sieci. Czy pan opisywał wewnętrzne rozgrywki i pomysły, jak dalej działać w rządzie i w koalicji rządzącej? Co teraz zwycięży? Marcin Kierwiński zawistował od razu prosto. Wynik nie jest tak dobry, nie ma satysfakcji z wyniku, bo za mało rozliczamy, zbyt lekko, zbyt delikatnie rozliczamy PiS. I to jest taki chyba jedyny twardy wniosek, który się pojawił. Wszyscy pozostali raczej jeszcze szukają tych wniosków, ale Marcin Kierwiński szybko go znalazł. Ostrzej z PiS-em i będzie dobrze.
Trochę mi szkoda PiS-u, ale powiedziałbym tak. Śmiało, towarzyszu Dzierżyński, Kierwiński, idźcie mocniej, oczywiście, próbujcie dalej tej samej metody, którą stosujecie od 13 grudnia. Raz już was zawiodła, bo moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Polacy nie mają ochoty oglądać codziennie igrzysk, nie chcą widzieć codziennie zatrzymywanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odczytują to jako jakiś pusty rewanżyzm, a oczekują zajęcia się swoimi problemami. No fakt, że prawie 58% rolników zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, powinien dać do myślenia jednak panu Kierwińskiemu, który przecież wysyłał policjantów do pałowania tych rolników. Może tu jest pies pogrzebany, może tu trzeba uważniej spojrzeć i jednak zająć się sprawami kraju, sprawami rozmaitych grup społecznych.
Mówiłem o tym tekście, bo pan opisywał w zeszłym tygodniu różne frakcje, różne pomysły jeszcze przed wyborami, jakie się kłębią w głowach polityków rządzących i szczerze koalicji rządzącej, co mogą wybrać, jakie przesłuchy po tym wyniku wyborczym, który wczoraj wieczorem poznaliśmy, w którą drogę obierze Donald Tusk.
No to się oczywiście dopiero jeszcze okaże. Tutaj jest konsternacja. Wiemy, że jest bardzo duży problem ze stwierdzeniem, w jakim układzie w ogóle koalicja 13 grudnia pójdzie do czerwcowych wyborów. Trzecia droga nie chce iść z Koalicją Obywatelską, ponieważ PSL zbyt dobrze pamięta, jak to się skończyło w poprzednich wyborach, kiedy mieliśmy Koalicję Europejską i jej fatalny wynik w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, co z Lewicą, która w poprzednich wyborach w ogóle znalazła się gdzieś pod kreską. Wiosna, Biedronia wtedy uzyskała raptem 6% głosów. Być może wszystkie te komitety koalicyjne pójdą oddzielnie, podobnie jak w wyborach październikowych, ale tu już nie będzie takiego sukcesu, między innymi właśnie z powodu, o którym mówiłem przed chwilą, że to było jednorazowe wydarzenie minionej jesieni, więc nastrojów optymistycznych za dużo nie ma po stronie koalicji, no może z wyjątkiem takich polityków jak Rafał Trzaskowski, bo tak jak pan słusznie zauważył, jednym z tych wątków, które opisywałem w poprzednim tygodniu, było możliwe przełożenie wyników wyborów samorządowych na dalszy kurs polityki Donalda Tuska i jeden z wątków dotyczył właśnie Rafała Trzaskowskiego. Plany były takie, jeśli nie uda mu się wygrać w pierwszej turze, to prawie na pewno nie będzie kandydował na prezydenta w przyszłym roku. Jak wiemy, osiągnął dobry wynik, więc może być spokojniejszy o to, co w przyszłym roku. No ale to jest wiadomość dobra tylko i wyłącznie dla niego i to też niepewna, bo oczywiście łaska Tuska na pstrym koniu jeździ i ten wynik prezydenta Warszawy wcale nie musi mu niczego gwarantować w tym roku.
Chociaż ułatwia drogę po nominację Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta. Marek Pyza był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.